Kolejny mój rozmówca to publicysta, poeta, dziennikarz. Sporo, ale to nie wszystko, co można powiedzieć o Przemku Witkowskim. Myślę, że jest to człowiek o wyostrzonym, szczególnie z myśl obserwacji, krytycznym namyśle nad rzeczywistością. A ten namysł ma związek z lewicową wrażliwością. Przemek jest bezkompromisowy, konkretny w swoich opiniach, sądach i diagnozach. Zdaje się twardo stąpać po ziemi. Czy jest do szpiku kości materialistą? W takim rozumieniu filozoficznym nie zapytałem i nie znam odpowiedzi. W naszej rozmowie pojawia się problem biedy i wykluczenia, którymi naznaczona jest jak stygmatem tkanka społeczna. Ten wątek rozmowy niczym trop podpowiada, skąd biorą się zdaniem Przemka Witkowskiego niektóre palące problemy naszego społeczeństwa i wybory tych dotkniętych biedą i wykluczeniem. W rozmowie z Przemkiem pojawiają się oczywiste osobiste doświadczenia, które ukształtowały jego wrażliwość. Sporo pada wulgaryzmów, uprzedzam. Co do słowa, którym Przemek operuje na co dzień, pisząc, komentując, stawiając diagnozy lub kreując poetyckie obrazy, jego spostrzeżenia dotyczące mocy słowa wcale nie są tak jednoznaczne. W tym wywiadzie, uwaga, padają mocne określenia dotyczące bycia artystą i tego, co artysta wnosi do rzeczywistości. Spotkaliśmy się przed dyskusją w Muzeum Współczesnym Wrocław, organizowanym w ramach cyklu Czuły Sejsmograf, rozmowy współczesne, kultura celebrycka. Ta celebryckość ma związek z ostatnią książką Przemka Witkowskiego, Chwała Supermanom, ideologia w popkulturze. Obecnie Przemek szykuje kolejne publikacje, tym razem o Romach oraz o skrajnej prawicy. O niej także rozmawiamy. Polecam Niezwykłych ludzi w niezwykłych czasach. W twoich biogramach pojawia się sformułowanie mieszka we Wrocławiu, ale ty z Wrocławiem już nie masz za wiele wspólnego, aczkolwiek spotykamy się przed spotkaniem w Muzeum Współczesnym Wrocław, przed debatą, której będzie za chwilę więcej. I moje pytanie jest takie, jak ty z perspektywy i czasu, i tego dystansu postrzegasz to miasto?
Ja, wiesz co, nie zerwałem jakichś kontaktów zupełnie. Tu przyjeżdżam, prowadzę zajęcia na dziennikarstwie na Uniwersytecie Wrocławskim. Mam tu mamę, mam tu siostrę, więc ja tu przyjeżdżam co jakiś czas. To jakby jest dla mnie zupełnie oczywiste, że ja tu nie porzucam tego miasta. Aczkolwiek w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja po prostu nie jestem w stanie robić tego, co chcę robić. To znaczy pisać, rozmawiać z niektórymi ludźmi, spotykać się z tymi ludźmi do tych książek, mieszkając w Wrocławiu. No niestety, no, wydaje mi się, że tutaj Warszawa jest tą tyle lepszą opcją, że rzeczywiście znajduje się w centrum kraju, może dojechać wszędzie bliżej i jest też w centrum finansowym, medialnym, także to takie prozaiczne powody może opuszczenia. A jeżeli chodzi o samo miasto, jak ja je postrzegam, to ciekawe, bo z perspektywy ono wygląda mi na miasto studenckie, na miasto młode. Mam wrażenie, że ja w momencie zauważyłem, że moi znajomi albo są wyjechali, albo się rozmnożyli. Ja się nie rozmnożyłem i tak długo trwałem tutaj do 32 roku życia. Stwierdziłem, że no, chciałbym być nieco bliżej wydarzeń medialnych, nieco bliżej kanałów, które te wydarzenia prezentują i tam, i tutaj jakby przy całej sympatii nie było to zupełnie możliwe.
Ja chciałbym, żebyś opowiedział o tym mieście trochę, może coś powiesz, co nam umyka, tym, którzy przez cały czas tu żyją. A ty, jako osoba o takim wyrobionym zmyśle krytycznym, postrzegania rzeczywistości w sposób bardzo wyrazisty, konkretny, odsyłający do pewnych rzeczy, które na co dzień umykają, może wprowadzisz coś do tego myślenia o mieście, coś, co nam podziała.
Wiesz co, ale tu jest bardzo dużo osób, które chcą coś robić i one robią to przez jakiś czas, potem zauważyłem, albo ci poddają, albo spierdalają. Bo mam wrażenie, że robienie imprez dla 40 znajomych przez 20 lat jest wypalającym doświadczeniem i nie pozwala ci cieszyć się z tym, co robisz. Pomijając to, że pieniędzy z tego mieć nie będzie żadnych i zdechniesz z głodu, ale to już jest druga rzadna sprawa, bo jakoś da się żyć z fuchy i innych rzeczy, a robić co i tak, bo się chce robić, to męczącym jest potwornie robienie czegoś dla... Mówię, cześć na imprezie. Na imprezie, którą robisz, w festiwalu, koncercie, jeżeli to nie jest jakiś taki okomyś tymowy, tylko coś niszowego, to zawsze będziesz jechał na 20, 30, 40 osób. I to nie jest wina Wrocławia, bo tylko tyle, bo tylu to jest ludzi i tyle. Tu ludzie mają ambicje, tu mają całkiem niezłe intelektualne zaplecze w postaci uczelni i dopóki w uczelniach są ich w okolicach, to wszystko jest spoko i sobie myślą, wow, ale tu zawojuje świat, pierdolno, taką imprezę, to zrobię, taki festiwal, to pokażę, tu otworzę, tam zaproszę, a potem przychodzi ci tyle osób i przychodzi. To nie chodzi mi o mnie, bo ja tam zrobię jeden rodzaj imprezy, jazdy, ale wchodziłem na bardzo różne i będziemy męczyć już takie przebijanie piątki ze wszystkimi widzami. Są miejsca, w których po prostu masz ludzi takich, że no nie znasz swoich widzów osobiście, nie znasz swoich ludzi, którym prezentujesz rzeczy. To jest o tyle wygodniejsze, że masz je prezentować, a nie w jakichś takich ogólnie towarzyskich się obracać. Mam też wrażenie, że w pewnym momencie już ludzie się wszyscy z sobą ruchali, byli ze sobą, albo będą za pół roku, bo też liczba osób jakby w miarę bystrych, zainteresowanych kulturą skomplikowaną też nie jest nieskończona. Są studenci, którzy dochodzą co jakiś czas, dochodzą, no, przyjeżdżają z miejscowości różnych do Śląsku i nie tylko, i ci, co tu siedzą. No i też miałem wrażenie, że ja pierdolę, chłopaku, no ile będziesz się obracał przy całej sympatii wszystkich osób, naprawdę ogromnej sympatii, w tym samym towarzystwie cały czas. Co ci z tego przyjdzie, oprócz tego, że jestem się poprztykasz, a ty się poruchasz. To jest absolutnie bez sensu. Tu plusem jest tak to, że czasami jak w Warszawie coś robisz, to organizujesz, tych imprez jest taka masa, taka nawała, że naprawdę ani nie obskoczysz, ani nie wiesz, wcale nie musi być aż tak dużo osób, powiedzmy też. Tutaj jest o tyle, że wiadomo, że jak robisz coś spektakularnego, to przyjdą wszyscy. I jest, załóżmy, tych osób, to jest jakiś hit wydarzeniowy, coś tu się dzieje, wow, yeah, zajebiste. A tam, no to wiadomo, no masz cały czas tłuczone imprezy, dzień w dzień, po kilkanaście, i to też rzeka przysyca, widzę przysyca, więc jakby ten jest plus, że są, zmienia się rotacyjnie, aglomeracja prawie 3 miliony, a tu niecały milion, no ale też mówię, no mam wrażenie, że kultura, sztuka i powiedzmy temat intelektualny, ogólnie pojęte, tak to nazwijmy, w Wrocławiu obecają się w gronie kilkuset osób, które jakby tylko dochodzi jeszcze troszkę osób ze studiów, a troszkę wyjeżdża, a troszkę odpada, bo nagle dzieci już nie wyrabia w tym całym światku.
Gdzie decyduje się kształt tego, co najważniejsze w tym obrysie, konturze nazwanym Polską?
A mówisz o kulturze, o polityce, czy o...
Myślę o tym takim konglomeracie, kulturowo-społeczno.
No to masz taki punkt jednak, Warszawa, gdzie jakby finansowo, ilością ludzi, polityką, koncentracją mediów, no nie podskoczy nic. Potem masz, powiedzmy, z 5 miast, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, i szczerze mówiąc, przy całej sympatii do reszty finisz. Ewentualnie Łódź, ewentualnie Lublin, ewentualnie Białystok jako taka, powiedzmy, trochę ten... Ale czy tam to się zdaje, nie sądzę. Warszawa, tam masz się właściwie połowa, 1/4 w tych miastach, które wymieniłem, a reszta w całej Polsce. Jeżeli chodzi o to, się decyduje, to się dzieje. Oczywiście są takie małe miejsca, enklawy, nisze, gdzie pojawiają się ludzie, którzy uciekają z tych ośrodków dużych i gdzieś tam sobie coś robią, czy to jest wyabstrahowane z rzeczywistości dookoła, jest jakby laboratorium czegoś, tak? Nie wiem, czy był to kiedyś w Olimierz, to na Śląsku, czy teraz to jest Sokołowsko, jakby to jest innego. Ludzie są wycofani z tego ruchu, który jest w dużych miastach, skupieni na pewnych aktywnościach w dziedzinach, w Wolimierzu, damy na to, jest to Teatr Lal w Sokołowsku, na przykład muzyka eksperymentalna, na przykład performance, i tam powiedzmy przyjeżdżają ludzie, mogą wszystkiego robić, ale mam wrażenie, że niestety w Polsce Warszawa, no ważna jest ta oś, jeszcze powiedzmy, no mówię, Trójmiasto, Warszawa, Kraków, ewentualnie, ja nawet nie powiedział, że nawet Górny Śląsk nie jest taki istotny specjalnie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy. Rzeczywiście wszędzie tam, w tych miejscach odbywają się jakieś polityczne wydarzenia, ale no, decyzje są w Warszawie, główne demonstracje są w Warszawie. Jeżeli chcesz obalić rząd, to zrobisz to w Warszawie, a nie zrobisz to w Wrocławiu. Czy zrobisz to gdzieś w Katowicach, też tego nie zrobisz.
Odfajkowaną mamy, mówiąc kolokwialnie, geografię, to przejdziemy do sejsmografu, który pojawia się w tytule tego spotkania, tej debaty. Czy trzymanie ręki na pulsie wydarzeń jest dla ciebie ważne? Bo jesteś publicystą, pytasz ludzi, którzy uczestniczą w tym życiu publicznym, społecznym, politycznym, jak chociażby nowego lidera protestów rolniczych ostatnio, o bardzo istotne rzeczy. Jest to zajmujące, jest to pasjonujące, czy też czujesz jakiegoś rodzaju powinność, że musisz po prostu, uczestnicząc w tym wszystkim, no po prostu być centrum trochę, tak? Żeby móc to złapać, skomentować, popatrzeć.
Czy ja wiem, ja mam wrażenie, że ja jestem człowiekiem, który pracuje w niszy i zajmuje się jakimiś super niszowymi tematami, które bo to jest paradoksalne, w takim sensie, że ja na przykład w tej pierwszej książce zajmuję się kulturą, ale przez pryzmat rzeczy, które mało kto postrzega, czyli ideologii, polityki, ukrytych wzorców, norm, interesów, pieniądza, ale tylko w tle, a nie w strukturze takiej jakby, którą widzimy od razu. Potem, teraz napisałem książkę, ona wyjdzie w czerwcu 19 roku w krytyce politycznej Historię Romów. Przy czym tych Romów wziąłem też znowu jako przykład pewnego laboratorium tego, co państwo, co państwa różne w różnych okresach testują, co możesz zrobić z człowiekiem. Jakie stosować wobec niego techniki ograniczania jego wolności, kontroli, karania i nadzorowania w takim dużym skrócie. Więc też wziąłem, ale wziąłem to do tego i tę grupę, którą jak się popyta w badaniach opinii publicznej, no to ludzie są wyjątkowo niechętni i wyjątkowo źle nastawieni. Nie ma takiej grupy chyba w Polsce w tym momencie, no może poza ogólnie muzułmanami, cokolwiek to znaczy, która budziła większą niechęć Polaków niż Romowie. A jakby zajęłem się tym, i czy to jest coś, co jest w mainstreamie? Zupełnie teoretycznie nie, a w praktyce te techniki stosowane do nich są stosowane po 10-15 latach do reszty populacji. Detencja, pełna biurokratyczna kontrola, uzależnienie od organów państwa, przesiedlenia, obozy. To wszystko zastosowane do innych grup. Teraz na przykład do zachowanych uchodźców, tak? Teraz z kolei zajmuję się skrajną prawicą. Dla mnie, no to ja nagle czytam w tym momencie o rzeczach, które są totalnie niszowe. Coś monarchiści, neopoganie, neopogański black metal, co ja tam czytam ostatnio jeszcze? Stanisław Tymiński, Bolesław Tejkowski. To są jakieś zupełne...
Tejkowski jeszcze żyje?
Żyje. Dzwoniłem do Tejkowskiego, rozmawiałem z nim przez telefon. Ma rześki głos. Rześki głos. Miałem się umówić. Ja właśnie mówię z nim na jakąś kawę, no ale jest... No tak, jego lektura, jego książki Walka o Polskę naprawdę zrobiła mi lekkiego raka mózgu. Tam już jest wszystko. Historia Polski od 1945 roku, panowanej przez Żydów, którzy są wszędzie. W episkopacie są Żydzi, w rządzie są Żydzi, w opozycji są Żydzi. Mają specjalne punkty za pochodzenie. Magdalenka, układ Żydów z Żydami. Tak cały czas. I lista. Lech Wałęsa, Żyd Lejbakone. No to jest jakiś...
Ale to prosi się jakieś twoje warsztaty, wykłady, zajęcia, seminaria, ale już na psychiatrii.
Nie,
akademii medycznej.
Ale właśnie widzisz, to nie jest tak, bo to jest taki problem, że ja badam coś, co jest z niszy niby, ale potem okazuje się, że tak wystarczy tak trochę dolać rozwodnik to trochę i puścić w mainstream, to strasznie kupuje i zażera. Ja niby badam rzeczy, które mają tam, nie wiem, są jakieś wyjątkowo, szurowo kompletne, ale na przykład nie wiem, antysemityzm w Polsce, może nie w wersji Bolesława Tejkowskiego, ale w jego przypadku jest takim jakby kryształem antysemityzmu. To jest antysemityzm, to jest taki, jest taki mem, że jest taki naukowiec i nagle i odkryłem, to jest taka fejkowa nazwa substancji, taki mem, że taki naukowca z taką probówką powiedzmy i on nagle mówi, i ma twarz Mariana Kowalskiego i mówi, aha, ten jak w pierdolu, odkryłem takiego. No to jest jakby jest antysemityzm w wersji, aha, przy tej ustawie 447, czy przy IPN-owskiej nowej ustawie. To wypływało w jakiejś takiej fali w Polsce. Ja myślałem, że antysemityzm umarł, już Polacy się przekwalifikowali na zachodnich rasistów, już nienawidzą islamu, ale okazało się, że jednak 100 lat endeckiej edukacji nie da się zabić i internet, media społecznościowe, Twitter, Facebook, zalała fala tak najgorszego antysemityzmu, który do dzisiaj się jeszcze gdzieś tam chlupocze, że zrozumieć, jak działa Leszek Bubel albo Bolesław Tejkowski, to jest trochę zrozumieć, jak działa w krystalicznej, w czystej formie antysemita i co go boli w Polsce. Więc gdzie ja zajmuję się takimi, powiedzmy, zupełnie niszowymi sprawami. Tylko ja mam wrażenie, że potem z tych nisz to jest to wyciągane albo trafia do mainstreamu później i staje się niebezpieczne na pewno i staje się zrozumienie tego wcześniej, kiedy w takich formach niszowych pozwoli to jakoś powstrzymać. Ja dzisiaj zdawałem, jak myślałem, jechałem polskim busem do Wrocławia i myślałem, że mój ojciec był przyrodnikiem, a matka jest immunologiem, czyli zajmuje się układem odpornościowym. Więc to nie jest takie absurdalne, że teraz zajmuję się takimi rzeczami, bo ja mam wrażenie, że jednocześnie badam zadziwiający świat przyrody i jednocześnie pracuję jako forma społecznego przeciwciała.
No i jeszcze dołożymy do tego, słuchając Ciebie i to, co piszesz, że jednak jest zwrot ku przeszłości, by doszukiwać się tego, co się teraz w całości nam czasem bardzo w okropieństwie przejawia, to musimy szukać źródeł w odległej przeszłości. Stąd też ten wątek o endeckiej edukacji. Nie?
Wiesz co, ale to nie musi być bardzo odległa przeszłość, bo w takim, wiesz, takim brodelowskim drugim trwaniu 100 lat to jest nic. A ta endecka jakby antysemicka, jakaś taka fala, powiedzmy, z początku XX wieku, no to taka, no właśnie, no, taka trochę przegrana szlachta, no bo wchodzi kapitalizm, są nowe majątki, i chłop, i Niemiec, i Żyd się dorobi, i on tak nie przestaje być tym ważnym obywatelem, musi konkurować z kimś, no i napotyka te coraz lepiej zorganizowane grupy, z jednej strony żydowskie, narodowe, z drugiej socjalistyczne, no i zaczyna konstruować tą swoją wizję świata, w której Polak się nie może wybić, no bo wiadomo, że Żyd mu blokuje, a komunista mu bruździ. No i to się zmieniło jakoś szalenie, myślę, że w ogóle.
Opisywać to znaczy uodparniać, uświadamiać, powodować, że działa to jak szczepionka?
Nie byłbym taki optymistyczny, bo bardzo by mi to by było fajnie, gdybym udało mi się tak to opisać, że ludzie czuliby się zażenowani, choćby inteligentni ludzie, no bo wiadomo, że w takiej narracji popularnej, no to zażerało jeszcze ile lat będą warunki ku temu ekonomiczno-społeczne. No ale powiedzmy, żeby tak trochę powrócić do tego momentu od 90. jeszcze, gdzie był taki moment, gdzie bycie antysemitą, zwolennikiem teorii spiskowych i skrajnie prawicowcem, nostalgikiem kresów było jednak obciachem i czymś wstydliwym i raczej kultywowanym w pewnej niszy niż w mainstreamie. A niestety doszliśmy do etapu, w którym moim zdaniem to trochę pustkę ideologiczną, znaczy no, taki liberalizm słabą jakby formą opowieści, ona nie dominowała, ale jednocześnie trochę przestała być nośna dla części osób, które się nie łapały jakby na sukces jakikolwiek, czuły się przegrane w jakiś sposób, czuły, że muszą kupować tą tożsamość, budować ją cały czas z obiektów, z jakichś no, z zakupów jako takich, stroju, fryzury, rozrywki, biżuterii, aktywności to się uprawia, no i potrzeba chyba czegoś stałego, i jakby, a że też zniknęły takie wielkie zakłady pracy, stały się takie podzielone na części, pokawałkowane, pochowane w strefach ekonomicznych, część wymieniona usługi, to nie było też nawet takiej tożsamości, powiedzmy, pracowniczo-zakładowej, jaka była jeszcze w PRL-u czy wcześniej. No co z tym zostało? Został im kościół, który ma 2000 lat, i została im polskość. Każdy, niezależnie czy jest mądry, czy głupi, piękny, czy brzydki, gruby, czy chudy, może czuć się uczciwie Polakiem i dzięki temu czerpać z tej studni bycia kimś, jakimś tam potomkiem husarzy, wojów, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, co tam mu się ufantazuje z historii Polski, można przyjąć, tak, to jestem ja. To w ogóle nie jest prawda żadna, ale to nie ma znaczenia. Nie było otwartych tożsamości, no więc taka została, gdzieś wypłynęła. No i o ile to się na poziomie, powiedzmy, komiksów o turbolechitach zatrzymało, to spoko, to ja nawet nie mam problemu z tym, bo dla mnie to jest tylko ubogacenie, no każdy może mieć Francuzi komiksy o Gach, Asterixie, Obelixie i one mogą być śmieszne nawet, nie? Dlatego to w Polsce raczej jest tak, powiedziałbym, bliżej Belgradu i Moskwy niż Paryża i Londynu w tej materii, powiedzmy, a może dlatego, że też rozpiętość jakby dochodowa była większa, Kulczyk sobie wybijał nurkami wnętrze pałacu, a taki jakiś biedny pan czy pani z trójkąta na Dodża, z Praszki, z Bałut, z Grunwaldu, z Nowego Portu, takie dzielnice kiedyś przez 20 lat biedniejsze, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, no to on nie miał takiej możliwości. Jak to tu był Kulczyk, a tu był on, no co mu zostało, jak nie, i ten taki kościół, który sobie tam już istniał, jakby był tym rozsianym tą strukturą tych świątyń, i ta polskość, która jakby była jedyną opcją, na czym było stać, bo nie musiał na nic zdawać.
Ta droga do, powiedzmy sobie, lepszej Polski, bardziej równej, bardziej wolnościowej, tak bym to ją wiedział, przez te wszystkie Polski prowincjonalne, przez te Bałuty i Wałbrzych, Jeszczawienko i jakieś takie obszary dotknięte taką, w negatywnym tego słowa rozumieniu, transformacją lat 90.
Nie, trzeba po prostu, kurwa, zrobić tam porządek matury takiej, że jeżeli się pozamykało kolej wszędzie, jeżeli się rozpieprzyło miejsca publiczne, jeżeli się nie finansowało nauczycieli, jeżeli się nie finansowało, rozwaliło się służbę zdrowia przez 20 czy 30 lat, to jak tu się dziwi, że są wkurwieni? Jakby, jak nie chcemy, żeby byli wkurwieni, to sprawmy, żeby nie byli. To jest bardzo proste. Jakby przy całym moim braku sympatii do Prawa i Sprawiedliwości jako partii konserwatywnej, homofobicznej, antykobiecej, ultrakatolickiej i półnacjonalistycznej, to nagle nie dało się dać redystrybuować czegokolwiek i nagle się dało i jakoś żyjemy. Ja się nie zawalił. Okej, okay, może się zawali, a może się nie zawali, bo mamy szczery, to ja nie jestem przekonany, że się miał zawalić, ale powiedzmy, że się dało, tak? I co? No i ludzie są jacyś tacy zadowoleni, nie ma się co dziwić, że ci biedni ludzie nagle chcą na nich głosować. To oczywiste, przecież jeżeli dostają jakieś pieniądze, jeżeli świat się nie wali, akurat jest koniunktura przy okazji, to ja nie rozumiem jakby, dlaczego ktoś jest zdziwiony, że oni wygrywają w sondażach. Przy całym moim jakby braku sympatii tutaj przeznaczam to, żeby nie było, że to jestem jakimś fanem i teraz patrzę przez żywe okulary na Mateusza Morawieckiego i myślę, że Boże, jaki to mój wspaniały. Nie chuja, to nie jest człowiek, którego bym kiedykolwiek oddał głos. Ale są te miejsca pozostawione były przez wiele lat same sobie i ludzie naprawdę czuli się zestresowani. Nawet nie chodzi też o to, że Polska jako taka jest taka biedna, tylko jakby jeżeli w porównaniu jesteś biedny, jak wszyscy są biedni, to to tak nie boli. Jak ty jesteś biedny i sporo osób jest biednych, a niektóry jest bardzo bogaty. I w Polsce to się nie odbywało w wielu przypadkach super uczciwie. Tylko ktoś miał lepsze ucho, ktoś miał kolegę, który coś tam... Ja nie mówię, że to musiało być przestępstwa, tylko nie była to wolna konkurencja w takim nawet liberalnym sensie. To ludzi frustrowało i bolało. No i jakby trzeba też zmierzyć się z tym, że takie miejsca jak Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Szczecin, Warszawa... skorzystały znacząco na transformacji ustrojowej. Tutaj ludzie naprawdę żyją lepiej materialnie niż żyli wcześniej i proporcjonalnie do innych części Polski, a w niektórych małych miejscowościach nie było za bardzo jakiegoś takiego pomysłu, co tam zrobić z tą miejscowością. No, padły dwa zakłady, no i tak, tak siłą rozpędu sobie to sobie istniało, ale nie są potrzebne realnie. Miasto industrialne, miasto takie jak widzimy, powstało wokół wielkich fabryk, kopalń, hut, takich miejsc, no, miejsc produkcji. Jeżeli się nie produkuje w miejscach niczego, to ci ludzie żyją tak, bo żyją. I jakby, a przy okazji zaniedbana została edukacja, zaniedbana została komunikacja, zaniedbana została służba zdrowia, to mówię, tylko świat fantazji tym biednym ludziom się ostał jako taka forma samo podniesienia się z tego miejsca, w którym nie zawsze wesołego, nie zawsze fajnego, w którym są. Takich fantazji wielkościowych, godnościowych i teraz my, husarze, potomkowie husarzy, żołnierzy wyklętych, mamy te koszulki, nie mamy może zębów, bo nie ma dentysty, a jest drogi, jaki jest w okolicy. To nie jest wina lekarza, że nie ma zębów, a to wina państwa, że sieć dentystów, która była w szkołach, zdechła, że czeka się do publicznej służby zdrowia tak długo, że nawet ludzie mają to już dość, już nie chcą, że kontakt jest trudny, że trzeba pojechać gdzieś, kawał drogi, kilometry czasami, żeby coś takiego zrobić, czekać pół roku, 8 miesięcy, jeżeli chodzi o pomoc psychiatryczną w Polsce i pomoc psychologiczną, to tragedia. A ludzie są, pracują, Bułgarzy, Polacy, Grecy, najwięcej godzin w Europie, 40, ponad 40, są przepracowani, zmęczeni, mało opłacani, sfrustrowani. To też jest jakby podglebie, pod uwierzenie w jakieś absurdalne fantazje o naszej przyszłości, które aż podniosą z tego upodlenia w naszym mniemaniu.
Z jednej strony tak, jesteś chłodny, bo pozbawiony złudzeń co do tego, jak należy postrzegać pewne rzeczy i tak to odbieram, co powiedziałeś na temat Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony się mocno zapalasz, masz jakąś taką wrażliwość i taki rodzaj determinacji. Jak cofniesz się do momentu, w którym poczułeś wrażenie, że już mówisz pełnym swoim głosem, jako nastolatek może. Co cię ukształtowało, że masz taką wrażliwość społeczną? Pamiętasz taki moment?
Nie, jestem generalnie wkurwiony. Kurwione, wkurwiają mnie.
Ale chyba nie od zawsze.
No nie, bo ja tak się czuję trochę wychowany w takiej, jak Budda, wiesz, w pałacu, w Złotym Pałacu. Ja jestem chłopakiem z profesorskiej rodziny, ja jestem wychowany na biskupinie, ja do 15 roku życia przysięgam na oczy, nie widziałem biedy, nie dlatego, że... Nie, dlatego, że się nie bardzo rozglądałem i nie bardzo się nie przerywałem, ale ludzie po prostu wychowali mnie w takim otoczeniu, że ja może nie wszyscy zadowoleni i szczęśliwi. Ten zielony, wiesz, biskupi, Wielka Wyspa, zieleń.
Cudowna dzielnica.
Tak, cudowna, tylko nie ma życia prawdziwego ani za grosz. To jest jakaś enklawa pod klosze powinni to trzymać, tam z Polną, biskupin, Bartoszowice, Dąbie, to naprawdę fascynujące powinien tam powinno się wuwa, jako wielka wuwa, tak? Wielka wuwa, która nie istnieje, bo w wieku lat 15 pojechałem, może 14, pojechałem składać papiery do trzeciego liceum Mija Mickiewicza na Składowej. Przyjechałem z dokumentami, a tam mężczyźni opuchnięci od alko, rozjebane kamienice, teraz odpicowali tam miejsca, ten taki detaczek na Pomorskiej, Park Staszyca, to teraz wygląda całkiem cacy. Tam było wszystko rozkurwione, to wyglądało, jakaś taka plackarnia była na DBA, tam gdzie plomby teraz są. To był taki syf, nie można tego kurwa modnego, pięknego biurowca Maćkowa tam na rogu. Tam dalej była jednostka wojskowa, a po drugiej stronie była komenda milicji, policji. Wyglądało to wszystko jak jakaś taka gra Fallout po prostu, któraś z części. Przy całej jakby sympatii, jakby ja, to nie jest niczyja wina, że tych ludzi tam mieszkają, wyglądało, po prostu tak to wyglądało. I ta szkoła, która, bardzo lubię tą szkołę, no nie bardzo się tam przyjemnie chodziło do szkoły, znowu jakaś enklawa wewnątrz, jakbym korytarz pewnie, żeby jakiś wyszklanec zbudować, taki między placem Grunwaldzkim, taki nad Obinem przechodzący, taka kolejka tak woziła, jak tym szklanym wężu na Składową, gdzie po prostu wychodziliśmy na papierosa i ośmiolatki ze szlogami po prostu do dziewczyn: ej kurwa, czy mi zrobisz mi laskę? Paku, nawet chyba nie masz erekcji, ale co z tego? Kurwa, coś tam, nie? I szlugi. I to też znowu nie jest do tych ludzi, tylko nagle ja się zderzyłem z czymś, czego na oczy nie widziałem. Nie? W takim sensie, że ja z takiego jakby świadka magicznego dobrobytu nagle byłem w bardzo biednej dzielnicy, chyba wtedy najbiedniejszej, z jednej z dwóch Wrocławia, łącznie z Rakowcem, czyli z Trójkątem Bermudzkim. To była przemoc, chlanie, przemoc wobec kobiet, no generalnie wszystkie patole, jakie można było napotkać w biednych okolicach, to były. No i jakby człowiek konfrontuje się z tym, że kurwa świat nie jest taki piękny, jak mu się wydawało, i to tak nie działa świetnie, jak wydawało mu się, że działa. I potem poszedłem na studia, na stosunki międzynarodowe, i jakoś tak szybko skończyłem pierwszą sesję. Tak stwierdziłem, że może coś sobie książki jakieś poczytam, coś. Taki byłem trochę skołowany faktem jakby tych zderzenia dwóch światów, tak parę lat, tak się rozmyła ta wizja dobrobytu światowego, a jeszcze nie ma nic nowego. No i okazało się, że tu jakiś Bauman wjechał, tu wjechał jakiś Wallerstein. Spotkałem ludzi, którzy Marcina Staranowskiego, który teraz uczy na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Pawła Rudnickiego, Kasię Gawlicz, no full ludzi, którzy robili coś starszych ode mnie, robili coś w takim powiedzmy antyglobalistycznym środowisku, i nagle okazało się, że jest pierwsze po tych lekturach, że jest milion rzeczy, to nie pasuje do tej mojej fantazji liberalnej o świecie. Bo był taki wywiad z Wallersteinem, no i tacy młodzi tacy pytają go, rozmawiają, w końcu mówi: dobra, opaki, ale gdzie byście chcieli mieszkać, w jakim kraju byście chcieli, żeby wasz kraj tak wyglądał? On mówi, że Finlandia. A on mówi: no wiecie, ale żeby coś było Finlandią, to coś musi być Bangladeszem. I nagle zrozumiałem, że jakby to nie jest tak, że w Polsce po roku 89 obiecywali, że będziemy mieli kapitalizm. Że kapitalizm to nie jest tylko zachodnie Niemcy, Benelux, Anglia, czy nie wiem, czy Francja, czy północne Włochy, tylko Haiti, Zambia, ja nie wiem, kraje, które albo są zbytem surowcowym, albo też produkują typu Bangladesz dla tych bogatych krajów za grosze. I potem jeździć trochę po Europie, jeździć trochę po świecie, nagle okazało się, że to zupełnie nie jest tak, i do końca studiów stałem już tak czerwony, że szkoda gadać, że moi wykładowcy, który była jakaś ostoja endecji najgorsza, jakiś Marczak, jakiś Chabowski, bo do dzisiaj jeszcze uczę, Chabowski, który na każdych zajęciach mówi mi, ale taki opór miałem, bo on zajęcia, ja tak na mnie, no ktoś tam, prawdziwe nazwisko Rotblat, Silberstein, cokolwiek. Już myślałem: i ty, antysemicka gnido, co mnie to obchodzi? Ty mi mówisz o historii Polski i taką satysfakcją obleśną zaczynasz, że ktoś był Żydem. Ty jesteś jakiś pierdolnięty, chłopaku. I takich wykładowców właśnie, Marczak, Chabowski, na tych stosunkach to było od cholery. Już nie będę ich pogrążał, jakiś Winnicki już nazwiskami, bo to naprawdę nie ma o czym rozmawiać, ale banda jakichś takich postpaksowskich najgorszych endeków, który po 80 roku to jest najgorsza grupa, uwierzyła, że byli prawdziwymi patriotami, bo za PRL-u to oni tam byli tacy właśnie licencjonowani nacjonalisto-katolicy, a potem teraz to się zgrywają na wielkich bohaterów. Więc jakby kontakt też z nimi mnie jakoś tak odstręczył od tego, a że ja nigdy nie byłem religijny, Nigdy nie byłem specjalnie jakiś moralnościowo...
kontemplacyjny.
Tak to nazwijmy. A pierwszy taki kontakt, jaki miałem chyba, którego znielubiłem nacjonalizm, było to, że na dzielnicy miałem takiego skina z nazwiskiem Jacek Synowiec, który nas dręczył wszystkich, obrażał, nasyłał kolegów. I ja już w wieku lat 11-12 wiedziałem, że ideologia narodowego radykalizmu nie jest dla mnie zupełnie. Jeżeli Jacek reprezentuje ideologię narodowego radykalizmu, to w ogóle nie jest dla mnie. Więc to trochę trudno przekazać mi jedno wydarzenie, ale masz takie jakieś kontinuum od pierwszego kontaktu ze skrajną prawicą przez wyjście z bańki, jaką jest, wiesz, klasa średnia i zobaczenie, jak wygląda jakaś bieda, przez lekturę rzeczy, które to porządkują i spotkanie z tymi ludźmi, którzy to coś robią, po własną aktywność i wyjście ku zmianie tej rzeczywistości ku lepszemu.
To znowu wracamy do geografii. To gdzie Przemek Witkowski jest? Pomiędzy czym a czym?
Ja jestem głównie we Flixbusie.
Na czym?
We Flixbusie jestem głównie. Głównie to.
Podróże?
Jeżdżę między miejscami. Jeszcze w Warszawie albo w Wrocławiu, albo jeżdżę po całej Polsce i mam jakieś spotkania, albo o czymś mam pisać, kim mam rozmawiać, więc gdzieś jadę. A że nie stać mnie na korzystanie z PKP w takiej ilości, jak bym sobie życzył, to jeżdżę kupując sobie miesiąc wcześniej czy półtora Flixbusy i polskie busy, bo jestem. Bo jakby jak się wybiera taką obecnie etyczną w miarę formę dealowania ze światem, to się wielkich pieniędzy nie zrobi.
Słowo. Pisanie, bo jeżeli tak bardzo się skupiliśmy tutaj na praktyce życiowej, na codzienności, to można by mniemać, że ze słowem wiąże się jakiś eskapizm, bo słowo z taką praktyką, no cóż może, przecież nie będziemy chyba oczekiwać, by ludzie żyjący w tak dramatycznych sytuacjach lub tak ukształtowani przez dramatyczne sytuacje nagle pod wpływem słowa by się zmienili.
Nie, ludzie się zmieniają pod różnymi wpływami, aczkolwiek jeżeli chodzi o sztukę, a w szczególności literaturę, a w szczególności poezję, uważam, to tak skrajny eskapizm, tak skrajnie mało potrzebną, może tak to delikatnie, czynność, że ja praktycznie już tego nie robię. Zajmuję się, jeżeli też nie próbuję zmieniać rzeczywistości na lepsze, to jest tylko i wyłącznie jakąś formą właśnie eskapistycznej masturbacji, która ma ci narcystycznie pokazać, jakim ty to nie jesteś, ewentualnie komuś rozrywkę. Nie wiem, wydaje mi się, że świat jest tak koszmarnym miejscem, że nawet niepotrzebne jest Auschwitz, żeby zadawać sobie pytanie, czy pisanie wierszy po Auschwitz ma sens. Naprawdę nie jest to potrzebne w ogóle. Mam wrażenie, że to jest rozrywka wewnętrzna grupy posiadającej dostęp do kodów kulturowych, które są w stanie to kodować i dekodować. W większości nieważne zupełnie, niczego nie zmieniające i absorbujące umysły ludzi inteligentnych. To, co się stało na przykład, weźmy tego, no źle skończył, co prawda, jako rozstrzelany, nie pamiętam, Bruno Jasiński, ale zupełnie dla mnie jest zrozumiałe, że w pewnym momencie angażując się politycznie w jakąś formę działania ku zmianie, nie zajmujesz się już, albo przestajesz zajmować się sztuką dla samej sztuki, tylko próbujesz budować, używać swoich narzędzi do robienia czegoś dobrego dla innych, wspólnoty i otoczenia najbliższego. I nie wydaje mi się, przy całej, jak, o ile lubię sobie czasami posłuchać muzyki, tak, czy przeczytać książkę, to naprawdę nie jestem w wielkim szacunku dla artysty jako zawodu i uważam, że to jest banda darmozjadów, która w 90% jest zupełnie niepotrzebna i zasługuje na reedukację przez pracę, bo to, co robią, to, co sobie uważają, to ile wydaje się pieniędzy na ich podtrzymanie, ich samopoczucia i samouważania, jest zupełnie absurdalnym, najgorszą formą wydatku. I że o ile część zdarza się artystom, ma chociażby jakieś mgliste poczucie obowiązku względem wspólnoty, tak większość nie ma żadnego, jest skupiona głównie na sobie i na swoim własnym przeżywaniu, trudno, żeby nie była. I koniec końców wydaje mi się to, jeżeli jakby zacytuję ten Miłosza, nie ocala czasów ni ludzi, to naprawdę nie jest mi niczego potrzebna, ani społeczeństwo niczego nie jest potrzebna.
No to jeżeli byśmy chcieli tak na koniec znaleźć jakiś optymizm w tym, co przed nami, w mglistych barwach się maluje, to gdzie należy szukać nadziei? W takiej zwykłej praktyce jakiejś, użyłeś tu słowa wspólnotowość, czyli co, mała skala i praca na u podstaw?
Nie wiem, wiesz co, w kategoriach takich wynoskich artysta jest na drugim końcu kontinuum od mnicha buddyzmu zen i jest czymś stokroć szkodliwym. W tym sensie nie ma żadnej recepty, tak jakbyś zapytał, na czym polega, jak zdobyć oświecenie w kategoriach zenowskich, załóżmy mistrza, nie jestem mistrzem, ale załóżmy pytał go, to żebym się wyśmiał, by ci powiedział, jakby ci z liścia i poszedł, weź się odcześnij, nie? Ja nie mam pojęcia, stary, co należałoby robić. Ja robię to, co uważam, że na przykład widzę, że mój świat dookoła zalewa fala ludzi, którzy nienawidzą innych ludzi, którzy chcą się czuć lepsi od nich, chcą pokazać swoją dominację, dręczyć ich, obrażać, atakować słabszych, żeby czuć się lepszy w swojej marnej sytuacji, to nie widzę możliwości, żebym czegoś nie robił. No okej, mógłbym oczywiście się szarpać i bić na ulicach z ludźmi i blokować demonstracje fizycznie, ale wydaje mi się, że więcej szkody im zrobię, pisząc rzeczy, które im ich zabolą albo sprawią, że inni nie będą uważali tak jak oni. No więc to robię. Więc siedzę i myślę, korzystnym teraz dla reszty, zgodnie z dałami, w które wierzę, jest napisanie tego i tego. I to robię. I najczęściej są to teraz akurat rzeczy, które mają działać antyfaszystowsko, tak to nazwijmy, czy antyskrajnie prawicowo. Nie musi być to faszyzm w kategoriach włoskiego faszyzmu, czy hitleryzmu, ale to może być jakaś inna forma totalitarno-autorytarnego reżimu, który ci każdy zakazuje, nakazuje, zmusza, dręczy i buduje ci sztancę człowieka, w którą masz wejść, bo inaczej cię skrzywdzi. Więc w takim sensie zajmuję się zatrzymywaniem i dręczeniem ludzi, którzy próbują dręczyć innych ludzi. Więc taki próbuję ubrać taką literacką antifę, nie? To jest może brzmi górnolotnie, ale to jest takie zajęcie aktualne, no, dla mnie. I ja to robię. A inny będzie robił coś innego, inny będzie sadził drzewa, inny będzie zmazywał napisy nienawistne z murów, a jeszcze inne czy inna będą budować więzi w najbliższym otoczeniu swojego osiedla, a jeszcze inni będą sprzątać ulice, a jeszcze inni będą robić najróżniejsze rzeczy, które znajdują się najbliżej tego, co im sprawia jakąś przyjemność albo ogólną satysfakcję, a jednocześnie kieruje się, powiedzmy, ogólnie pojętą miłością.
Wyobrażasz sobie, tak na koniec pytając, siebie pogodzonego z rzeczywistością?
To bym depresji dostał jakiejś strasznej, jakiegoś takiego poczucia, chyba żeby była idealna, ale w to nie wierzę, to się nie zdarza. Raczej byłbym taki ospały w maraźmie i jakiś smutny, czułbym się takie pogodzenie, znaczy nie, ja jestem pogodzony z rzeczywistością, w takim sensie, że to, nie wiem, jak to rozumiesz, pogodzony to ja jestem, tak myślę, że ja wiem, jaka ona jest, ta rzeczywistość, i wiem, że ja sam nie jestem w stanie jej radykalnie zmienić, że ja sam nie przesunę tego w taki sposób, żeby to nagle było świetnie i cudownie. Ja sobie zdaję sprawę, że sam tego nie zrobię. Nie wiem nawet, czy wszyscy razem byśmy to mogli zrobić naraz, ale może. W takim sensie jestem pogodzony z rzeczywistością, tyle, że jednocześnie wydaje mi się, że w zakresie moich możliwości coś mogę zmienić, nie pasuje mi. I z polityką to jest trochę tak jak z taką łódką. Wiesz co, jest łódka i z dwóch stron masz wieślarzy, ale większość ludzi, 99% wieślała w środku tej łódki. I ci wieślarze z prawej i z lewej bardzo intensywnie wiosłują. Im więcej się zbierze na jednej stronie, tym bardziej łódka skręca w jakimś kierunku. Więc naprawdę chodzi trochę o to niestety, żebyśmy się nawiosowali z próbując balansować drugą stronę i sprawić, żeby to jakoś płynęło stabilnie i nie wychylało się dramatycznie, ewentualnie kierowało się trochę bardziej w naszym kierunku, sprawiając, że życie będzie troszkę bardziej sympatyczne i zgodne z tym, co ja wierzę. Więc w tym sensie jestem pogodzony, że ja nagle swoim własnym wysiłkiem tej łódki nie zakręcę i nagle nie będę tutaj jakimś, nie wiadomo, jakim liderem, nie wiadomo czego, który tylko raczej myślę o pewnym wspólnym kierowaniu, dokładaniu swojego elementu w kierunku skrętów, w kierunek, który jest lepszy dla większości ludzi.
Dziękuję.
Proszę.